Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Wczoraj, 1 stycznia, w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, rozpoczęliśmy nowy rok kalendarzowy, rok pański 2025. Przeżywamy szczególny czas, rok jubileuszowy, który otworzył Ojciec Święty Franciszek w Wigilię Bożego Narodzenia. A my dzisiaj w pierwszy czwartek miesiąca przychodzimy do świętego Józefa, aby zawierzyć mu ten czas, który jest przed nami. Towarzyszą nam te ważne intencje. Chcemy modlić się za rodziny, za małżeństwa, szczególnie te małżeństwa, które przeżywają trudności, ale chcemy także prosić o poszanowanie każdego ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Temat naszego styczniowego spotkania, rok jubileuszowy, z nadzieją i ufnością wkraczamy w nowy rok 2025. I dzisiaj chcemy troszeczkę porozmawiać o roku jubileuszowym, jak on będzie wyglądał w naszych wspólnotach, a także w naszych rodzinach. Bardzo serdecznie witam tutaj w Kaliskiej Bazylice księdza prałata Adama Modlińskiego, proboszcza Kościoła Katedralnego pod wezwaniem świętego Mikołaja, który jest kościołem jubileuszowym w diecezji kaliskiej. Ksiądz prałat jest także diecezjalnym opiekunem kół Radia Maryja. Dzisiaj odbyło się spotkanie opłatkowe poświąteczne. Cieszymy się, że po tym spotkaniu ksiądz prałat jest razem z nami i bardzo serdecznie witamy. Wielkie brawa. Są z nami także siostry nazaretanki, które w tym roku również świętują swój piękny jubileusz, ale o tym powiemy za chwilę. Jest z nami siostra Maksymiliana Deutsch i siostra Bernadetta Dyc. Wielkie brawa. Nie może zabraknąć rodziny, bo właśnie także w rodzinach chcemy przeżywać rok święty, rok jubileuszowy. Są z nami państwo Szkudlarkowie, pani Anna i Adam, razem ze swoimi dziećmi, Gabrielem. Gabriel jest najstarszy, jest Michał, Aniela i najmłodszy Rafał na rękach taty. Państwo Szkudlarkowie są małżeństwem od roku 2011. Również bardzo serdecznie witamy ich w Kaliskiej Bazylice. We wszystkich diecezjach na całym świecie rok święty został zainaugurowany w minioną niedzielę, w niedzielę świętej rodziny. Pewnie wiele już słyszeliśmy na temat roku jubileuszowego, czym on jest, z jakimi nadziejami wkraczamy w ten rok, ale myślę, że warto u progu naszego spotkania troszeczkę też sięgnąć do historii. Jest z nami ksiądz prałat Adam, który jest świetnym historykiem. Ksiądz prałat jest dobrym przewodnikiem po Rzymie. Jeżeli ktoś by się chciał w roku świętym wybrać do Rzymu, to polecamy pielgrzymki z księdzem prałatem. Ksiądz prałat lubi dużo mówić, ale księże prałacie, my tu mamy dzisiaj ograniczenia czasowe. W takim telegraficznym skrócie chcielibyśmy zapytać, czym jest rok jubileuszowy, który rozpoczęliśmy w całym Kościele i jaka jest jego historia?
Rok jubileuszowy, rok święty, to czas łaski. Jest to czas, w którym zatrzymujemy się, aby na nowo odkryć wielkość Bożego miłosierdzia. Jest to rok też nawrócenia. Bardziej niż kiedykolwiek w roku jubileuszowym, w roku świętym, brzmi wezwanie do nawrócenia, do pojednania z Bogiem, ale też do pojednania z drugimi ludźmi. Jest to też czas refleksji nad Słowem Bożym, aby umocnić swoją wiarę, rozpalić miłość, ożywić też nadzieję, zwłaszcza ten rok, który szczególnie jest takim rokiem nadziei. Pierwszy rok jubileuszowy został ogłoszony przez papieża Bonifacego VIII, w roku 1300. Był to rok szczególny. Bardzo wielu pielgrzymów przybyło do Rzymu. Trzeba było 15 dni być w Rzymie, aby zyskać odpusty zupełne, aby nawiedzić Bazylikę Świętego Piotra, a także inne kościoły wyznaczone przez Bonifacego VIII. Bonifacy VIII pragnął, wyznaczył taki rok, że będzie przeżywany co 100 lat. Rok setny, rok święty. Ale nigdy tak się nie stało, bo następny rok jubileuszowy już był za 50 lat. Co prawda wtedy papież mieszkał w Awinionie, wiemy, była niewola awiniońska. I rok 1350 był jedynym rokiem, kiedy papieża nie było w Rzymie. Niemniej jednak ten rok się odbył, pielgrzymi przybyli, nawiedzili Bazylikę Świętego Piotra, grób księcia apostołów. Po niewoli awiniońskiej rok święty odbył się w 1390 roku. Był to też rok jubileuszowy, rok, w którym były też odpusty zupełne naznaczone, wyznaczone dla tych, którzy nawiedzą Rzym. I to był ten rok, który był, miał być wcześniej zorganizowany, ale była też i epidemia w Rzymie. I następny rok, 1400, rok święty, rok jubileuszowy, tak jak to było zgodne z życzeniem Bonifacego VIII, że co 100 lat. Chciałem zwrócić uwagę na rok 1423. Mianowicie, dlaczego 23? Bo wtedy też była taka myśl, aby rok święty obchodzić co 33 lata. Aby to było, rok święty wyznaczał, był wyznaczony przez lata życia Pana Jezusa. I wtedy papieżem był Marcin V. I po raz pierwszy w roku 1423 otworzono święte drzwi. Te drzwi były otwarte w Bazylice na Lateranie w katedrze biskupa Rzymu. 1423 rok, bo właśnie 33 lata minęło od 1390 roku. Następny rok święty odbył się w roku 1450. Wtedy papieżem był Mikołaj V. I tutaj chciałem zauważyć, że w tym roku 1450 do Rzymu udali się słynni Polacy, między innymi Jan Długosz, Jan Kanty, profesor Akademii Krakowskiej, a kardynał Zbigniew Oleśnicki, pierwszy kardynał pochodzenia polskiego, poprosił papieża, aby również odpusty można było zyskiwać w Polsce. I były cztery katedry wyznaczone, mianowicie Kraków, Gniezno, Lwów i Wilno. I te odpusty zupełne można było zyskać, nawiedzając te kościoły. To był rok 1450. I kolejny rok święty, 1475, ale tutaj chciałem powiedzieć o papieżu Pawle II, który w 1470 roku zarządził, aby rok święty, rok jubileuszowy był obchodzony co 25 lat, aby każde pokolenie przynajmniej raz miało możliwość przeżycia roku świętego, no i uzyskania tych łask, które są przywiązane do roku jubileuszowego. Paweł II, papież ten pochodzący z Wenecji, Pietro Barbo, który też bardzo pięknie zapisał się w historii Kościoła. Ale papież Paweł II nie doczekał tego roku 1475, wcześniej umarł i Sykstus IV ogłosił rok, zwołał rok 1475 jako rok jubileuszowy, rok święty. Sykstus IV to też jest nam znany, bo od jego imienia nazywa się kaplica, w której najczęściej odbywa się konklawę, wybór papieża, biskupa Rzymu. Rok 1500, kolejny rok święty i tutaj też to bardzo ważne wydarzenie. Wtedy papieżem był Aleksander VI i w Boże Narodzenie poprzedzające rok święty 1500 zostały otwarte drzwi święte już we wszystkich bazylikach. Nie tylko na Lateranie, ale u świętego Piotra, w Watykanie i u świętego Pawła, za murami w Bazylice Santa Maria Maggiore. I w tym roku, 1500, na obchody tego roku jubileuszowego, udał się Mikołaj Kopernik. Wraz ze swoim bratem Andrzejem wtedy studiowali w Bolonii, dosyć długo przebywali w Rzymie. Już następny rok jubileuszowy odbywał się co 25 lat. I może tutaj chciałem zwrócić uwagę na rok 1575. Wtedy w Rzymie przebywał kardynał Stanisław Hozjusz. I ten kardynał zauważył, że różne narodowości, przedstawiciele różnych krajów, którzy przybywają do Rzymu, mają swój kościół, mają gdzie się modlić, mają hospicjum, miejsce, gdzie mogą się zatrzymać, a Polacy tego nie mają. Wtedy papieżem był Grzegorz XIII. I właśnie Stanisław Hozjusz poprosił papieża o to, aby wyznaczył, aby przekazał jeden z kościołów rzymskich, aby był to kościół polski. I tak się też stało. Papież Grzegorz XIII był wcześniej profesorem Stanisława Hozjusza na Uniwersytecie w Bolonii. Papież pochodził z tego miasta, więc kardynał Stanisław Hozjusz poprosił, papież spełnił tę prośbę i w 1578 roku, 3 lata po zakończeniu roku jubileuszowego, przekazał Kościół Najświętszego Zbawiciela. Kościół został przebudowany, właściwie jakby od nowa wybudowany. Był bardzo zniszczony, stary, zabytkowy kościół. I no niestety kardynał Stanisław Hozjusz umiera następnego roku, w 1579 roku, ale w 91 kościół ten został poświęcony przez biskupa krakowskiego, kardynała Jerzego Radziwiłła. Kardynał udaje się na następny rok święty, 1600. Niestety nagle umiera, miał zaledwie wtedy 44 lata. Jest pochowany w Rzymie, w kościele jezuickim Il Gesù. Tam jest jego grób. Tak, i następne już te jubileuszowe lata były przeżywane co 25 lat. I tu może zwrócę uwagę jeszcze na wiek XIX, kiedy dwa razy nie odbył się rok święty, nie był obchodzony w sposób uroczysty. Mianowicie rok 1800. Wtedy papieżem był Pius VI, umarł na wygnaniu, wtedy Napoleon zdobywa Rzym krótko przed rokiem 1800. Papież Pius VII wraca do Rzymu, został wybrany w Wenecji, przybywa do Rzymu dopiero w marcu roku 1800 i nie było wtedy obchodzonego tak uroczyście roku jubileuszowego, ale natomiast rok kolejny, 1825, i też tutaj chcę zwrócić uwagę na ten rok, mianowicie wtedy papieżem był Leon XII. Było to 2 lata po tym, jak spłonęła Bazylika Świętego Pawła za murami. I papież Leon XII, te przywileje, które były przypisane do Bazyliki Świętego Pawła, do Bazyliki Papieskiej, przeniósł do Bazyliki, do kościoła Matki Bożej na Zatybrzu. Tam, w tym kościele, jest pochowany kardynał Stanisław Hozjusz, o którym przed chwilą wspomniałem, a później ten kościół był kościołem tytularnym dla dwóch polskich kardynałów, prymasów, mianowicie dla błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego i dla kardynała Józefa Glempa. Więc kościół na Zatybrzu był wtedy takim tym czwartym kościołem w roku świętym 1825. I jeszcze nie odbył się rok święty, nie było takich obchodów roku świętego 1850, kiedy papieżem był dzisiaj błogosławiony Pius IX. Wtedy wydarzenia związane z tak zwaną wiosną ludów spowodowały, że ten rok nie był uroczyście obchodzony. Była to trudna sytuacja w Kościele, ale Pius IX był najdłużej urzędującym po świętym Piotrze papieżem, dlatego też jeszcze mógł ogłosić rok święty, rok 1875, ale był to też trudny czas po upadku państwa kościelnego i wtedy nie były otwarte święte drzwi. Rok 1875, a później już kolejne jubileusze przeżywane były w Kościele. Czas łaski, czas zbliżenia do Boga, otrzymania odpustu zupełnego.
Myślę, że każdy z nas wyczuwa, że ten czas, który rozpoczęliśmy, jest bardzo ważny dla całego Kościoła, ale także dla naszego osobistego rozwoju duchowego. Dzisiaj zasadniczo rok święty obchodzimy co 25 lat. Pewnie wielu z nas pamięta rok 2000, rok jubileuszowy, wcześniej rok 1983, to był jubileusz odkupienia. Mnie jeszcze wtedy nie było na świecie. Pewnie te dzieci, które są tutaj razem z nami, też nie zdają sobie jeszcze sprawy, jak ważny czas przeżywamy. Za chwilkę też powiemy o tych inicjatywach, które będą odbywały się w kościołach jubileuszowych, nie tylko w naszej diecezji, ale także w całej Polsce i na całym świecie. Chcę teraz jeszcze zapytać siostry nazaretanki o to, co wy przeżywacie, bo wasze zgromadzenie właśnie w tym roku przeżywa także 150-lecie powstania Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Wasza prowincja, prowincja warszawska, świętuje stulecie powstania i można powiedzieć, że właśnie ta klamra zamyka te piękne uroczystości, które będziecie wraz z całą waszą wspólnotą przeżywać. Pięknie się złożyło, myślę, że kochane siostry, że tak właśnie jest, że ten rok 2025 dla waszej wspólnoty jest bardzo wyjątkowy.
Tak, jest to bardzo wyjątkowy czas. Bardzo się cieszę, że tutaj w domu świętego Józefa możemy właśnie wobec was tutaj to ogłosić i powiedzieć, bo każdy jest zaproszony do udziału w jubileuszu 150-lecia Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, czyli jak powszechnie mówią o nas sióstr nazaretanek. Każdy papież Franciszek tutaj dał nam tą łaskę, że każdy, kto odmówi modlitwę, chociażby modlitwę do Najświętszej Rodziny, może uzyskać odpust. To jest wielki dar dla nas. Chcemy patrzeć i dziękować nieustannie Panu Bogu za to, jak wielkie rzeczy czyni w naszym zgromadzeniu. Dziękujemy za naszą błogosławioną założycielkę, która jest też piękną patronką rodzin. To ona właśnie odkryła piękno naszego charyzmatu, to szerzenie Królestwa Bożego na ziemi, czyli szerzenie Królestwa Bożej Miłości najpierw wśród siebie, bo to zawsze wśród siebie jest najtrudniej szerzyć to Królestwo, bo znamy zarówno swoje zalety, jak i wady. Dlatego jubileusz zaprasza nas do tego, żebyśmy najpierw umocniły nasze relacje, ale też jesteśmy zaproszone, żeby szerzyć to Królestwo Bożej Miłości wśród innych, a w szczególności wśród rodzin. Dlatego też cieszymy się, że tutaj razem z jedną rodziną możemy właśnie mówić o tych wielkich darach, którym jest jubileusz.
Święta Bożego Narodzenia. Wpatrujemy się w żłóbek betlejemski. Widzimy tam świętą rodzinę Maryję, Józefa i Jezusa. I kiedy spoglądamy na wasze zgromadzenie sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, to można powiedzieć, że u was, no właśnie to Betlejem realizuje się, prawda?
Klimat świętej rodziny jest obecny tylko i wyłącznie wtedy, kiedy Jezus jest postawiony w centrum naszego życia. Tak jak Maryja i święty Józef postawili Jezusa, uczyli się Go właściwie przez cały czas, tak my w naszych wspólnotach uczymy się Jezusa. Uczymy się, poznajemy Go w Słowie Bożym przez rozważanie Słowa Bożego. Uczymy się i poznajemy Pana Jezusa na Eucharystii, kiedy modlimy się razem, kiedy jesteśmy z siostrami na brewiarzu, na różańcu, kiedy posługujemy sobie nawzajem, jak powiedziała siostra Maksymiliana. Najpierw szerzymy Królestwo Bożej Miłości między nami, a potem z tym, co naładujemy w nasze serca, idziemy do wszystkich tych, których Pan Bóg postawi na naszej drodze, także do was. Chcemy, aby Jego Królestwo szerzyło się wśród nas i wśród innych. Chcę jeszcze powiedzieć, że nasze wspólnoty to nie tylko taki ideał, który jest nieosiągalny dla zwykłego człowieka, bo my jesteśmy bardzo zwykłe. I to szerzenie Królestwa Bożej Miłości odbywa się również przez nawracanie, o którym mówił też tutaj ksiądz prałat, że jubileusz jest takim okresem nawracania, więc my właściwie przeżywamy to nawracanie bardzo często. Często korzystamy z sakramentu pokuty, często mówimy do siebie wzajemnie, przepraszam. Rozwiązujemy swoje sprawy wewnątrz naszej wspólnoty, żebyśmy były autentyczne, żebyśmy pokazywały ludziom, wszystkim nam, że rzeczywiście można iść do przodu, chociaż się jest grzesznikiem. I nasz jubileusz zobowiązuje nas również do tego, byśmy były wierne temu charyzmatowi, który zostawiła nam Franciszka Siedliska, Polka, która była niezwykle odważną kobietą, niezwykle odważną. Ten rok, o którym mówił ksiądz prałat w 1875, który nie był obchodzony uroczyście rok jubileuszowy, to właśnie ona wtedy założyła zgromadzenie, uklęknęła przed papieżem i prosiła o błogosławieństwo dla naszego zgromadzenia. Rozesłała siostry na cały świat po 10 latach, chociaż zgromadzenie liczyło zaledwie 20 sióstr, to wysłała 11 do Ameryki i tak odpowiadała na pełnienie woli Bożej, żeby Królestwo Boże było szerzone w rodzinach.
Wasza założycielka, błogosławiona Franciszka Siedliska, mówiła, że w centrum waszego zaangażowania ma być człowiek od poczęcia do naturalnej śmierci, ale szczególną troską macie otoczyć rodziny. Chciałbym zapytać, jak na co dzień w waszym zgromadzeniu wyraża się ta troska o rodzinę? Prowadzicie też placówki szkolne, placówki dydaktyczne. No właśnie, w centrum waszej działalności jest właśnie rodzina.
Tak, rodzina jest fundamentem człowieczeństwa. Można powiedzieć, że jakie rodziny, taki człowiek. Dlatego wiemy, jak to jest bardzo ważne z własnego doświadczenia. I my, Nazaretanki, staramy się docierać do rodzin na różnych drogach naszych apostolatów. Prowadzimy przedszkola, świetlice, szkoły, ale również przez katechezę, ale tą głębią taką, to co istotne, to jest modlitwa za rodziny. Każda nazaretanka właśnie swoją codzienną modlitwą otacza rodziny, bo to właśnie rodzina daje tak naprawdę miłość i człowiek dzięki temu może się rozwijać. Także rodzina tutaj jest dla nas i myślę, że dla każdego z nas, nie tylko nazaretanek, ale centrum tej miłości, którą Pan Bóg wlewa właśnie przez naszych najbliższych.
Myślę, że warto jeszcze wspomnieć o Stowarzyszeniu Najświętszej Rodziny, które działa przy waszym zgromadzeniu. Zawsze w marcu, w miesiącu, który jest poświęcony świętemu Józefowi, przybywacie tutaj w takiej dużej pielgrzymce, aby zawierzyć te działania, które podejmujecie na co dzień, prawda?
Tak jest. Można powiedzieć, że Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny jest taką perełką naszych apostolatów. To właśnie dzięki tej wspólnocie gromadzą się rodziny. Organizujemy różnego rodzaju rekolekcje, sesje, warsztaty, po to wszystko, żeby pogłębiać właśnie relacje rodzinne, żeby dbać o swoje relacje, bo to jest właśnie tak bardzo ważne i cenne. Dlatego tutaj raz w roku u świętego Józefa spotyka się całe stowarzyszenie prowincji warszawskiej. Tutaj modlą się, zawierzają się przez świętego Józefa świętej rodzinie. No i jadą do swoich domowych, wracają do swoich domowych Nazaretów.
Ja chcę powiedzieć, że w naszej wspólnocie kaliskiej również jest Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny. Spotykamy się co miesiąc. Zapraszamy Was na najbliższe spotkania. Może zaczniemy od zjazdu właśnie, który się odbędzie w pierwszą sobotę w marcu tutaj u świętego Józefa. Wtedy spotykamy się z całej właśnie naszej prowincji, z całej Polski. Więc kto chciałby rozpocząć tę drogę przygody z Panem Jezusem, ze Stowarzyszeniem Najświętszej Rodziny. Zapraszamy na ten czas.
Zwyczajny rok jubileuszowy 2025 przeżywamy pod hasłem Pielgrzymi Nadziei. Zastanawiałem się, jaką rodzinę tutaj zaprosić, bo w naszej diecezji mamy wiele pięknych rodzin, ale w przypadku Państwa Szkudlarków ten temat pielgrzymowania jest bardzo ważny i bardzo istotny, bo z tego co wiem, to chyba poznaliście się na pielgrzymkowym szlaku, a na pewno zawarliście sakramentalny związek małżeński. W czasie drogi, w czasie pielgrzymowania od świętego Józefa do Maryi, to było w roku 2011, i to był Lutogniew. Nie Lutogniew, tylko Lututów.
Tak, po prawdzie poznaliśmy się ciut wcześniej, ale właśnie podczas tego pielgrzymowania ta nasza miłość cementowała się. Zaręczyliśmy się także na pielgrzymce i później, tak jak ksiądz mówi, wzięliśmy ślub podczas pielgrzymki.
Pani Ania powiedziała, że cudem jest to, że są tutaj razem całą rodziną, że się nie spóźnili. Poznaliście się na pielgrzymce. Czy całą rodziną udało wam się chociaż przez jeden dzień uczestniczyć w takiej drodze do matki na Jasną Górę?
Kiedy urodził się Gabryś, nasz najstarszy syn, to w pierwszym roku jego życia udało nam się iść jeszcze raz w drogę właśnie na Jasną Górę z małym Gabrysiem. Była to niesamowita łaska i też piękny czas dla naszej rodziny, wtedy takiej małej rodziny jeszcze. No, na razie nie próbujemy iść z całą rodziną, ale staramy się zawsze w rocznicę ślubu odwiedzić pielgrzymkę, przejść chociaż jeden odcinek. Kończy się to różnie. Czasami ja idę na przedziadam na tyle, żeby dzieci się nawzajem gdzieś nie widziały albo żeby nie woła mama, tata. Ale wierzymy też, że przyjdzie taki rok, kiedy będziemy mogli ruszyć jeszcze raz na Jasną Górę na nogach i też dziękować za cud naszej rodziny.
I oczywiście tego z całego serca wam życzymy. Rok jubileuszowy ma być szansą na pogłębienie osobistej relacji z Panem Jezusem, także w naszych rodzinach, w naszych domach. Czy jako rodzina macie jakieś szczególne oczekiwania wobec tego roku świętego, który rozpoczęliśmy wraz z całym Kościołem?
Rozmawiając na ten temat, stwierdziliśmy, że chcielibyśmy podczas tego roku pogłębić naszą wiarę, że to jest rok, który ma dać nam tą nadzieję, a tą nadzieję jest wiara, która nas będzie prowadziła do miłości, którą jest Jezus Chrystus.
Tak, i bardzo nam się spodobało słowo też papieża Franciszka, który właśnie powiedział, że to słowo nadziei, które on nam daje, to brzmi Jezus Chrystus i że w tym jest wszystko. I myślę, że właśnie to dbanie też o osobistą relację, to ksiądz powiedział, to jest bardzo ważne, ale to jest taka systematyczna praca, taka zdyscyplinowana i ona jest trudna w rodzinie. To znaczy łatwiej jest się modlić paradoksalnie może rodzinnie, łatwiej jest, nie wiem, pieśniami wychwalać Pana Boga, angażować się na taki sposób prostszy, taki jeszcze pod też nasze dzieci, jeżeli chodzi o formę, to jest prostsze. Trudniejsze jest codzienny namiot spotkania i to, żeby rzeczywiście codziennie tak osobiście się z Panem Bogiem spotkać w ciszy, bo tej ciszy jest mało w rodzinie, kiedy są jeszcze dzieci dorastające. I myślę, że właśnie to jest taka nadzieja na ten rok jubileuszowy, żeby nie traktować go w taki sposób magiczny, że to będą nie wiadomo jakie łaski tak po prostu, ale wciąż potrzeba naszej systematycznej pracy, jak w każdej relacji, tak samo w relacji z Panem Bogiem.
Tak, tą naszą nadzieją jest Jezus Chrystus i w czasie tego roku świętego, roku jubileuszowego chcemy szukać drogi właśnie do tej prawdziwej nadziei. Księże prałacie, chciałbym, żebyśmy jeszcze na zakończenie powiedzieli o inicjatywie, która w roku świętym będzie miała miejsce w kościele katedralnym. Patronem naszej katedry jest święty Mikołaj. Są tu pewnie też rodzice, którzy ubolewają z tego powodu, że ich dzieci gdzieś zatraciły wiarę, że odeszły od Pana Boga, od Kościoła. Pewnie wielu rodziców zadaje sobie pytanie, co zrobiliśmy nie tak? Przecież staraliśmy się przekazać żywą wiarę i wy, księże prałacie, wychodzicie z taką piękną propozycją, z piękną inicjatywą.
Tak, chcemy świętego Mikołaja prosić o wstawiennictwo dla tych, których wiara słabnie, którzy odchodzą od Pana Boga. Tak jak ksiądz powiedział, tu nie myślimy o dzieciach, o małych dzieciach, tylko tu myślimy o dzieciach dorosłych, którzy gdzieś się zagubili. Ludzie zawierają małżeństwo, tworzą rodziny, a jednak gdzieś tam odchodzą od Boga i tak często się zdarza. Dlatego chcemy świętego Mikołaja prosić o wstawiennictwo jako tego, który jest obrońcą wiary. Święty Mikołaj uczestniczył w soborze w Nicei, kiedy to właśnie ten sobór odrzucił herezję arianizmu, potępił Ariusza i był święty Mikołaj wybitnym kaznodzieją. Za wierność Chrystusowi był więziony. Później wielu pogan nawrócił na wiarę chrześcijańską. kościoły, świątynie, te pogańskie świątynie zamieniał na kościoły chrześcijańskie i chcemy właśnie jego wstawiennictwu polecać tych, którzy się pogubili w życiu. I chcemy, aby w tej intencji modlili się rodzice. Dlatego też w każdy poniedziałek w katedrze odprawiamy w tej intencji nabożeństwo, prosząc świętego Mikołaja za te dzieci. Serdecznie zapraszamy o godzinie 18:30, później msza święta, w czasie której również w tych intencjach się modlimy. Święty Mikołaj, wielkim obrońcą wiary.
Tak, my świętego Mikołaja kojarzymy jako tego, który przynosi prezenty, podarki, no ale właśnie on może przynieść ten najcenniejszy prezent, dar wiary, który gdzieś może w życiu został zagubiony. Rok jubileuszowy, rok 2025 to czas łaski, z nadzieją i ufnością wkraczamy zatem w ten nowy rok w naszych wspólnotach parafialnych, w naszych parafiach, w naszych wspólnotach zakonnych, ale przede wszystkim także w naszych domach i w naszych rodzinach. Tak całościowo chcieliśmy dzisiaj spojrzeć na ten rok jubileuszowy. Właśnie u początku stycznia był z nami ksiądz prałat Adam Modliński, proboszcz kościoła katedralnego pod wezwaniem świętego Mikołaja, który jest kościołem jubileuszowym w diecezji kaliskiej. Wielkie brawa, dziękujemy. Były z nami siostry nazaretanki, siostra Maksymiliana Deutsch i siostra Bernadetta Dytz. Siostry nazaretanki świętują piękny jubileusz 150-lecia powstania ich zgromadzenia. I oczywiście nie mogło zabraknąć rodziny, państwo Szkudlarkowie, Anna i Adam wraz ze swoimi dziećmi, Gabriel, Michał, Rafał i Aniela również. Wielkie, wielkie brawa.